Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Paszkowski.
Witam.
Jacek, jesteś instruktorem, trenerem metody Feldenkraisa.
Praktykiem.
Tak. Ale uczysz innych tej metody?
Nie.
Nie uczysz?
Nie.
Jest... Dla siebie tylko trzymasz?
Nie. To jest tak, że żeby zostać praktykiem metody, to zależy... W Polsce jeszcze chyba nie dorobiliśmy się tak naprawdę jakiegoś sensownego słowa na to. Tak? W krajach anglojęzycznych mówi się Feldenkrais Practitioner, a w niemieckojęzycznych mówi się Feldenkrais Pedagoge. Ja zacząłem używać nauczyciel metody Feldenkraisa, potem zacząłem myśleć, że może nauczyciel metodą Feldenkraisa, ale nie ma jeszcze spójności wśród nas nauczycieli, których jest garstka. Więc żeby zostać nauczycielem, trzeba skończyć 4-letni trening, a potem, żeby uczyć innych, jak być nauczycielami, trzeba być najpierw asystentem, najpierw trzeba być nauczycielem przez kilka lat, potem asystentem przez ileś lat, a potem dopiero można zostać trenerem.
Czyli daleka droga.
Daleka droga i według mnie to ma ogromny sens, ponieważ naprawdę trenerzy, którzy są na treningach, w zdecydowanej większości przypadków mają bardzo, bardzo wysoki poziom zawodowego doświadczenia.
Tak. No dobrze, daleka droga, ale jak u Ciebie się zaczęła ta droga? Od kiedy zajmujesz się metodą? Kiedy poznałeś i jak do tego doszło?
W 97 miałem takiego, mam cały czas kolegę, z którym byliśmy razem na studiach, wyjechaliśmy do Stanów. I on był taki po prostu totalnie zakręcony na temat wszelkich po prostu szkoleń. I kiedyś mi powiedział, znaczy bardzo dużo się szkolił, dużo więcej niż ja. I kiedyś mi powiedział właśnie o Feldenkraisie, że jest takie szkolenie. I ja no tak trochę się zaciekawiłem, ale nie za bardzo. Powiedział, że to jest o ruchu i że to trwa 4 lata, więc ja w ogóle to z góry skreśliłem, bo to był taki czas w moim życiu, kiedy chciałem właśnie wracać do Polski, więc już pomyślałem, 4 lata to w ogóle nie ma opcji. No ale tak nagle to ten Feldenkrais zaczął do mnie przychodzić. Wszędzie, w różnych miejscach, gdzie się pojawiałem, pojawiało się właśnie słowo Feldenkrais, tak? Więc zacząłem się tym interesować. Ja pracowałem dla takiej agencji, która mnie przerzucała na krótkoterminowe zlecenia do różnych szpitali, klinik, różnych takich miejsc, gdzie się pracują fizjoterapeuci. W kilku miejscach spotkałem nauczycieli, którzy byli totalnie po prostu zafascynowani i mi dużo o tym opowiadali. No i zainteresowałem się i ja. Powiedziałem że o, to wygląda fajnie i pojechałem na trening.
A wcześniej, zanim poznałeś metodę, to rozumiem, no bo na WF-ie studiowałeś, tak? To jakimi sportami się zajmowałeś? Jakie formy ruchu Cię tak właśnie interesowały?
Najróżniejsze. To znaczy, kiedyś było judo w podstawówce, potem było żeglarstwo. Dużo pływałem w pław. Na WF-ie zacząłem kajakować i pływam regularnie kajakiem do tej pory, parę razy w tygodniu po Wiśle. Potem się pływałem na kajakach górskich, więc przez 8 lat, jak byłem w Stanach, to się zapisałem do klubu kajakowego Chicago Whitewater Association, wspaniała przygoda, więc z nimi jeździłem na rzeki górskie i to mnie strasznie wkręciło. Teraz od, nie wiem, 8 lat pływam na łodzi wiosłowej, na takiej jedynce wioślarskiej, sportowej. No, narciarstwo, snowboard dosyć intensywnie, aikido przez kilka lat. Midwest Aikido Center w Chicago. No, w ogóle ruch był obecny w moim życiu cały czas. Jest cały czas.
Jest cały czas, no bo tak. I tego czasu widać, że sporo poświęcasz na te aktywności.
Dosyć, tak.
Jacku, ale wracając do metody, kim był Moshe Feldenkrais?
Moshe Feldenkrais był ekspertem judo. To jest jedna część jego życia, bardzo intensywna. Najpierw było jiu-jitsu, boks, różne inne sporty, walki. A potem było to judo, poznał samego Jigoro Kano, czyli twórcę judo w Paryżu, to były lata 30., który po poznaniu Feldenkraisa stwierdził, że no, Feldenkrais może być tą osobą, która pozwoli mu zaszczepić judo w Europie, ponieważ próbował już kilkakrotnie wcześniej, to mu się nie udawało. No i tak też się stało. Feldenkrais okazał się osobą, która stanęła na wysokości zadania, znaczy on się po prostu strasznie w to wkręcił i został jednym z pierwszych adeptów judo, którzy zdobyli czarny pas w Europie. Założył pierwszy klub judo w Europie, we Francji, w Paryżu, który istnieje do tej pory. No i był taką ważną figurą w judo w Europie. Najpierw we Francji, potem w czasie wojny wyemigrował do do Anglii, tam pracował w Szkocji jako fizyk, bo był fizykiem też. Pracował w laboratorium Frederica Curie w Paryżu, a potem właśnie w czasie wojny wyjechał do Anglii i no były burzliwe jego losy wojenne i powojenne, tak i przedwojenne, bo
właściwie pochodzi może, z Ukrainy, prawda?
Urodził się teraz we wsi Slavuta, potem mieszkał w Baranowiczach, dzisiejsza Białoruś bodajże i stamtąd jako 12-latek
uciekał.
Pewnej zimowej nocy w 1918 roku przedostał się do Białegostoku i stamtąd pół roku wędrował różnymi środkami transportu do Palestyny i tam już został. Znaczy został do czasu, kiedy nie wyemigrował do Francji, żeby tam się uczyć fizyki, inżynierii, judo, a potem znowu do Anglii, a potem już do Izraela i tam już żył do końca życia.
Jacku, jaką metodę opracował Feldenkrais? Na czym ta metoda w ogóle polega? Czym jest?
No w ogóle niektórzy twierdzą, że słowo metoda nie jest najlepszym słowem. Tak? Okay. Jest to pewien rodzaj podejścia do w ogóle sposobu uczenia się. Feldenkrais uświadomił sobie, gdy miał kontuzję kolana, której doznał podczas gry w piłkę nożną z kolei, że tak naprawdę on nie wie, co on robi tak naprawdę ze sobą. Tak? Że jest bardzo sprawny ruchowo, ale jeśli chodzi o świadomość, to nie bardzo jest świadomy tego, jak się porusza, co robi. I to go bardzo zaintrygowało. Zaczął przyglądać się innym ludziom, uświadomił sobie, albo zdał sobie sprawę, że ludzie w większości nie są świadomi tego, co w ogóle robią. Więc zaczął eksperymentować z ruchem najpierw ze sobą, żeby usprawnić swoje kolano i zaczął eksperymentować z ruchem. To mu się udało, tak? Usprawnił sobie kolano i zaczął potem...
Słyszałem, że oduczał się chodzić, żeby na nowo uczyć się...
Znaczy przyglądał się bardzo uważnie temu, jak on się porusza w całości. Badał anatomię stawów, mechanikę jako fizyk i inżynier i wynalazca w ogóle miał taki zmysł matematyczno-fizyczny, więc on patrzył na człowieka w taki bardzo precyzyjny sposób, poprzez siły, poprzez wektory. No, precyzyjnie obserwował, jak człowiek się porusza. Pamiętajmy, to były lata 40., to nie były jeszcze czasy, kiedy się przyczepiało jakieś elektrody
i
do kogoś.
I biomechanicznie się badało.
Tak, więc to wszystko były pewnie inny etap badań niż teraz, ale bardzo był wnikliwym obserwatorem i no, w taki naukowy sposób do tego podchodził. Zaczął obserwować po prostu, jak się porusza i robić lekcje ruchowe, które wplatał początkowo w swoje treningi judo. Pierwszymi jego uczniami byli właśnie w Szkocji jego koledzy z laboratorium fizyki, fizycy, naukowcy, którzy tam pracowali. Oni byli jego uczniami judo, ale potem jak on już zaczął eksperymentować z różnymi, jak to określał, dziwnymi ćwiczeniami, bo jeszcze nie miał na to nazwy, to oni byli pierwszymi jego uczniami.
Także doświadczenia prowadził, można powiedzieć.
Prowadził eksperymenty, tak na żywym organizmie swoim i innych.
Jakie korzyści odnosił wprowadzenie te swoje dziwne ćwiczenia? On odnosił korzyści i jego znajomi, którzy z nim trenowali ten rodzaj ruchu.
No i potem wszyscy inni, którzy
robią to do tej pory.
Do metody jakoś dotarli w różny sposób i przy niej pozostali dłużej lub krócej. Przede wszystkim, jeśli popatrzymy sobie na metodę, to... Znaczy założenie jest takie, żeby poznać samego siebie lepiej. Tak? Takie było przesłanie, takie bardziej już filozoficzne, egzystencjalne, trochę bardziej nawet niż czysto takie mechaniczne czy zdrowotne powiedzmy tej metody. Ponieważ w czasie metody, jak ćwiczymy, to przede wszystkim pracujemy z ruchem, ale ruch jest jakby tutaj środkiem do poznania siebie. Tak? Czyli ruszamy się, a jednocześnie uważnie podążamy uwagą swoją za tym, co się w nas dzieje. Ale nie tylko, co się w nas dzieje mechanicznie, ale za tym, czego doświadczamy w ogóle, jak się czujemy i o czym myślimy, jakby traktujemy tutaj...
Taka forma medytacji też trochę, tak?
No to zależy. Wiele osób tak na to patrzy i tak tego doświadcza, ponieważ faktycznie wiele ruchów jest takich bardzo subtelnych, delikatnych, powolnych, więc jak ktoś się zagłębi tak głęboko wewnątrz w siebie uwagą i robi minimalny ruch, no i to jest taka forma medytacji. Ale też pamiętajmy, że Feldenkrais był, ja tak patrzę na to i tak o tym myślę sobie, Feldenkrais był człowiekiem czynu i działania. Zależało mu na tym, wydaje mi się, żeby człowiek stał się takim swoim wewnętrznym autorytetem dla samego siebie. Żeby stał się swoim najlepszym nauczycielem. Po to, żeby móc w życiu osiągać to, co w życiu chce osiągnąć. a nie tylko, żeby wprawić się czy doświadczyć takiego stanu relaksacji, uspokojenia. Czyli świadomość jakby miała według mnie tutaj być takim punktem wyjściowym do tego, żeby wiedzieć, co robimy, a potem, że jak już wiemy, co robimy, to żebyśmy mogli modyfikować to, co robimy w taki sposób, żeby robić to, co naprawdę chcemy robić. Czyli jeśli ktoś zauważa, że coś robi i okazuje się, że to nie jest to, co dokąd zmierza, to ma środki i narzędzia do tego, żeby to zmienić. Bo wiele lekcji też jest, wspomniałem najpierw o tych takich subtelnych, delikatnych ruchach, ale Feldenkrais wplatał bardzo dużo elementów w swoją metodę, w swoje lekcje ruchowe, bo pracujemy w formie lekcji ruchowych, o których może później powiem. Wplatał dużo elementów judo, wplatał bardzo dużo elementów z etapów rozwojowych dziecka, czyli wszystkie te rolowania, turlania, siadania, pełzania, czworakowania, przez które dziecko przechodzi w pierwszym roku życia, tego widzimy w metodzie Feldenkraisa bardzo dużo. Tak więc niektóre ruchy są po prostu bardzo duże, intensywne, globalne, czasem szybkie. Także tu jest pełen zakres, pełne spektrum ruchowych możliwości.
Rozumiem, że poznawanie siebie w jakimś celu, tak żeby coś wyglądało lepiej. Jakie korzyści? Po co ludzie wykonują te ćwiczenia? Oprócz tego, żeby poznać, nauczyć się, to jakie efekty zdrowotne, tak? Nie wiem, czy u siebie zauważasz, czy osób, które
Tak jakby poznanie siebie nie było wystarczającym.
Nie, no i
nie, żartuję, tak. Ale wiem do czego zmierzasz. Feldenkrais w ogóle mówił też, jakby odciągnę znowu od tego wątku, do którego zmierzasz, mam wrażenie. Jeszcze odciągnę tego. Feldenkrais w ogóle mówi, że to są ćwiczenia dla osiągnięcia zdrowia. A zdrowie definiował w ten sposób, że to jest umiejętność realizowania swoich najskrytszych marzeń. Pomyślimy sobie o czymś, co naprawdę głęboko chcemy. Nie jakaś zachcianka, tylko coś, co naprawdę tak mamy w sobie, do czego byśmy chcieli dojść. To są nasze najskrytsze marzenia i to jest metoda, która ma pomóc nam urzeczywistnić nasze najgłębsze marzenia, tak? Najskrytsze marzenia. Czyli w osiągnięciu zdrowia, tak definiował zdrowie. No dobrze, ale jakby idąc w tym kierunku takim bardziej namacalnym, nie jest tajemnicą, że poruszamy się współcześnie w bardzo ograniczony sposób. Że poruszamy się w bardzo ograniczony w tym sensie, że ubogi sposób, myślę, ponieważ dosyć stereotypowo się poruszamy. No, nie mówię o wszystkich, tak? Są osoby, które ćwiczą, które dbają o wszechstronny ruch, ale większość osób porusza się dosyć w ograniczonych zakresach, w ograniczony sposób i ta metoda pozwala nam jakby na odzyskaniu pełnej mobilności, którą mieliśmy jako dzieci, po to, żeby zachować zdrową ruchomość. Feldenkrais patrzył na ruch jako na środek do tego, żeby skutecznie przetrwać. Ktoś, kto się kiedyś nie ruszał sprawnie, nie był w stanie przetrwać. Tak? Teraz są ludzie, którzy się opiekują starszymi, są miejsca, do których starsza osoba, która może się nie ruszać już tak sprawnie, będzie zaopiekowana w takich miejscach. Kiedyś nie było tego, więc ktoś, kto się gorzej ruszał, nie był w stanie normalnie, wcześniej umierał, nie był w stanie przetrwać. Więc Feldenkrais patrzy na ruch również z tej perspektywy. Okej, ruszajmy się w najbardziej różnorodny sposób po to, żeby móc funkcjonować w najróżniejszych okolicznościach, w ciągle zmieniającym się świecie.
Niezależnie
od okoliczności. Patrzył na świat jako na ciągle zmieniającą się, dynamiczną sytuację. My jako stworzenia dysponujące przede wszystkim tak plastycznym układem nerwowym jesteśmy w stanie dostosować się do praktycznie każdej sytuacji, przetrwać w bardzo wielu różnych środowiskach. Zwierzęta są wyspecjalizowane i fantastycznie funkcjonują, ale w bardzo specyficznych, określonych środowiskach. Jak się je wyrzuci ze swojego środowiska, to nie są w stanie często przetrwać. Tak? A człowiek, jak jest przerzucony, nie wiem, plus 70, minus 70, w najróżniejszych okolicznościach jest w stanie znaleźć sposób na przetrwanie. Więc przede wszystkim wszechstronny ruch. Wszechstronny ruch, który jest nieinwazyjny. W metodzie Feldenkraisa staramy się ruszać w zakresie komfortu, lekkości, nie na siłę. To nie są zajęcia rozciągające, to nie są zajęcia wzmacniające, tylko raczej zajęcia, w których patrzymy na ruch jako na źródło informacji. I robiąc jakiś ruch, obserwuję dany ruch, obserwuję co czuję i czy ten ruch jest wykonywany lekko, czy jest wykonywany z wysiłkiem. Jeżeli wykonam ruch wolniej, to wtedy daję sobie szansę na to, żeby przyjrzeć się temu ruchowi bardziej szczegółowo. Jeżeli zaobserwuję na przykład, że gdzieś pojawia się opór, który bardzo często wynika albo z ustawienia stawu, albo z napięcia mięśni, to wtedy daję sobie szansę na to, żeby na to zareagować i zmodyfikować kierunek ruchu, intensywność, czy też ułożenie w ogóle ciała, ułożenie innych części ciała w danym ruchu. I temu służy jakby ta metoda, żeby znaleźć taki bardziej przyjazny ruch dla siebie, po to, żeby całe ciało funkcjonowało w taki bardziej sprawny, zintegrowany, spójny, harmonijny sposób.
No właśnie miałem tak zapytać, trochę Jacku o tym opowiedziałeś, tak? Czyli jak taka lekcja ruchowa wygląda? Że oprócz tego, że staramy się wyczuć jak najlepiej, poczuć ten ruch, uświadomić sobie, jak go wykonujemy, jak się nasze ciało zachowuje podczas tego ruchu, też jak to działa na nasz układ neurologiczny, ale ja nie widziałem, jak wygląda lekcja. Wiele osób też nie widziało, nie słyszało, jak wygląda lekcja. I jakbyś mógł tak trochę przybliżyć, co po kolei się dzieje na takiej lekcji.
Pierwsza rzecz to są dwie formy lekcji. Jedna forma to jest forma grupowa, gdzie komunikujemy ruch poprzez słowa. Jest werbalna instrukcja, ale nie ma demonstracji ruchu. I to jest bardzo ważne.
Tak? Trzeba sobie wyobrazić.
Trzeba sobie wyobrazić i trzeba po swojemu ruch zbudować. Każdy zgodnie ze swoimi wyobrażeniami, ze swoimi myślami, możliwościami, niemożliwościami, przekonaniami buduje ruch, który słyszy instrukcję, tak? Czyli na przykład powiem, połóż się na plecach, postaw prawą nogę i obróć biodra na lewo, tak? Albo unieś prawy pośladek, postaw prawą stopę i unieś prawy pośladek. Tak? I część osób na przykład uniesie prawy pośladek, ale uniesie też lewy pośladek. Czyli ten prawy będzie uniesiony, ale będzie uniesiony również ten lewy. Część osób uniesie prawy pośladek i pochyli prawe kolano w lewo. Część zostawi prawe kolano do sufitu. Część uniesie tyle, a część uniesie tyle. Tak? Każdy robi to po swojemu.
Tak.
Oczywiście lekcja się potem rozwija, to samo unoszenie pośladka może służyć jakiemuś rozwinięciu ruchu. Tak? Dokładamy do tego różne elementy, często to jest ruch, którym na przykład zainicjujemy ruch obracania się na bok, a potem możemy na brzuch, albo potem do siadu. No różne mogą być dalsze koleje losu. W każdym razie obserwujemy, jak sobie różne osoby radzą z tym ruchem. Czasem podajemy jakieś wskazówki, które mają naprowadzić na ruch, który będzie zgodny z pewnym scenariuszem, bo lekcja jest jakimś układem, jakąś sekwencją ruchów, która zmierza do jakiegoś określonego celu, do jakiegoś... Znaczy ostatecznym celem jest to, żeby człowiek był bardziej świadomy siebie, ale ruchowo ona ma też jakiś cel. Jak unosimy biodro, możemy tylko na tym zbudować lekcję, tylko na unoszeniu biodra i obracaniu bioder na bok, ale możemy do tego ruchu dołączyć na przykład obraz stopy, jak ta stopa stoi. Jeżeli ktoś by chciał spróbować na przykład takiego prostego ruchu, jak leżenie na plecach, postawienie jednej stopy, kolano trzymamy do sufitu i obracanie bioder na bok, to z tą stopą można robić najróżniejsze rzeczy. Można stanąć na pięcie, na palcach, na krawędzi jednej, drugiej, obrócić ją do środka, obrócić ją na zewnątrz. Jak staniemy potem po takich 5 minutach takiej eksploracji ruchowej, ale jednocześnie obserwujemy, to znaczy jak ja obracam biodro i trzymam stopę prosto, to obserwuję, co czuję w kolanie, co czuję w biodrze, co czuję w plecach. Potem jak postawię stopę na przykład palcami bardziej na zewnątrz, to obserwuję, jaka różnica jest między tym ruchem poprzednim w kolanie, w biodrze, w plecach i tak dalej. W każdej wariacji buduję sobie jakiś pełniejszy obraz siebie, po to, żeby mieć również, po pierwsze, pełniejszy obraz siebie, tak? O obrazie siebie też moglibyśmy pewnie długo rozmawiać, bo to jest ważny temat w metodzie Feldenkraisa. Też po to, żeby mieć informację dotyczącą, jakie są konsekwencje takiego, a nie innego ustawienia stopy. Jeśli po 5-10 minutach takiej eksploracji po jednej stronie potem stanę na podłodze, na obu nogach, to czuję ogromną różnicę między jedną stopą a drugą. I na przykład to jest świetne, na przykład bardzo proste ćwiczenie, ale świetne ćwiczenie na przykład dla poprawy równowagi. To można jeszcze zrobić na przykład stawiając stopę na wałku, więc na niestabilnym podłożu i eksperymentować sobie z tym. Więc, ale oczywiście ten ruch może jeszcze przechodzić, tak jak powiedziałem wcześniej, dalsze jego losy mogą być różnorakie, więc ta lekcja się rozwija jakoś i Feldenkrais opracował tych lekcji kilka tysięcy. I to jest jakby jedna forma, czyli to są lekcje grupowe, w których ja mówię, nie pokazuję. Jeszcze do tej demonstracji wrócę, bo to jest tak, że jak ja bym pokazał ruch, to osoba, która by patrzyła na mnie, miałaby wyobrażenie, że to jest tak prawidłowy sposób wykonania tego ruchu.
A to jest prawidłowy dla ciebie może, a nie dla
mylnego, ponieważ ja mam swoje ciało, I to jest moje ciało, tak? Ale ktoś, kto będzie położyć na podłodze, ma inne proporcje ciała, inną siłę, inną historię życia. Inne, wszystko inne, tak? Jest inną osobą. Dla innej osoby ten ruch będzie wyglądał inaczej. Aczkolwiek z mechanicznego punktu widzenia dążymy do pewnej unifikacji ruchu, tak? Bo on optymalnie jest wykonany w jakiś sposób, tak? Jeżeli ja postawię stopę, na przykład, korzystając z tego wcześniejszego przykładu, obracam biodra na lewo, powiedzmy, gdy mam prawą stopę postawioną, to jeżeli ja postawię stopę palcami do wewnątrz, to siła działająca z kolana na stopę będzie wywracała stopę na zewnątrz. Tak. Więc jeżeli ktoś robi ten ruch w ten sposób i nie ma tego świadomości, to ciągle kreuje siły w organizmie, które obciążają strukturę, tak?
Tak.
Więc zasadniczo dążymy do tego, żeby ten ruch mechanicznie był optymalny, czyli żeby był przenoszony w taki sposób przez szkielet, gdzie możemy zrobić ten ruch z minimalnym wysiłkiem. Tak? Pewien ktoś czasem mówi, okej, zrób ten ruch i wyobraź sobie, że mały słoń siada na twoim kolanie. To nam daje do wyobrażenia, że musimy tak ustawić strukturę, by ciężar przechodził przez szkielet w najbardziej optymalny sposób.
Tak, tak, każdego szkielet może być trochę inny, dlatego to nie...
Szkielet jest inny, tak. Oczywiście, ale pewne zasady są wspólne. A drugą formą, więc to jakby jest jedna rzecz, zajęcia grupowe, gdzie ja mówię, naprowadzam, nie pokazuję, często mówię odpocznij, często mówię zwróć uwagę, często mówię zauważ, poczuj, zrób mniej, zrób wolniej, jeszcze raz zaobserwuj. Czasem powiem zrób to szybko, tak? Bo też w tej różnorodności ruchu jest bawienie się z różnym rytmem i z różnym tempem. Tak? Nie chodzi tylko, żeby być jak taka ameba rozlana na podłodze, co tylko tak jest, robi wszystko powoli, tylko żeby też mieć umiejętność w sobie generowania szybkiego, dynamicznego ruchu. A druga forma lekcji to są lekcje indywidualne, gdzie pracuje się głównie manualnie. To znaczy osoba, która przychodzi na taką lekcję już zwykle z jakimś konkretnym problemem, albo kwestią, albo pytaniem, albo z ciekawością, zwykle leży albo siedzi na stole, takim do masażu. One są niskie, także jak się siedzi na tym stole, to stopy można postawić na podłodze. On jest szeroki w miarę, taki stół do ruchu, jest dosyć twardy. I wtedy nauczyciel porusza ciałem,
steruje,
pracuje,
trochę.
Steruje, zaprasza do ruchu, sugeruje ruch, obserwuje. Obserwuję, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś się położy na plecach, ja położę rękę na czole i zrobię najdelikatniejszy ruch w kierunku rolowania głowy w bok, to moją intencją nie jest zrobić ten ruch za wszelką cenę, niezależnie od siły, w jaką włożę to, tylko to jest jako pytanie. Kładę rękę i delikatnie zapraszam i obserwuję, czy ta osoba chce pójść w tym kierunku, czy nie. Jeśli nie idzie w tym kierunku, to może pójdzie, jeżeli będę obracał głowę w bok i trochę w dół, albo w bok i trochę w górę. A może jak ją uniosę trochę, podeprę wyżej. Szukamy ruchu, który będzie w ciele z najmniejszym wysiłkiem. Tak? Czasem obserwuję, że jak osoba tylko poczuje, że jest ruch w tym kierunku, to od razu idzie pełną siłą w tę stronę, jakby przyjmuje inicjatywę. Niektórzy stawiają opór. To jest bardzo interesujące obserwować, jak reagujemy na ruch. No i tak sobie budujemy wspólnie lekcje. Tak? Ja patrzę, jak się ta osoba porusza i potem jakiś mam pomysł. Szukam swobodnego przepływu sił przez ciało. Jeżeli sobie wyobrazimy na przykład jakiś szereg klocków ułożonych na przykład na płaskiej powierzchni, powiedzmy pudełka zapałek na podłodze i wszystkie są ułożone w jednym szeregu, to jak ja nacisnę na jeden końcowy, to ta siła przejdzie przez cały szereg i wszystkie się poruszą. Jeżeli gdzieś jakiś element byłby zablokowany, czyli zahamowany na przykład napięciem mięśni, to ja albo muszę użyć większej siły, albo ten ruch nie przejdzie przez całą strukturę. Więc ja poprzez ruch, poprzez dotyk obserwuję, jak ruch rozchodzi się w ciele. Staram się dobrać taką pozycję, taki ruch, taką kombinację, która pozwoli tej osobie odkryć, jak może pozbyć się napięć, by ten ruch swobodniej przechodził przez ciało.
Właśnie już teraz wiem, dlaczego to się nazywa lekcja.
To jest zdecydowanie lekcja.
Cały czas się uczymy. Cały czas się uczymy. I tutaj trochę mam takich przemyśleń i to, co powiedziałeś, Jacku, że nasze przekonania dużo tutaj jakby wpływają na ten ruch. Tak? Bo niektórzy mają przekonania, że jak się chce dźwignąć coś z podłogi cięższego, to powinien się tylko na wyprostowanym kręgosłupie. Tak. No, mamy różne strategie ruchowe.
Tak.
I nie każde są dobre. Mhm. Teraz już wiemy po badaniach nawet, mhm. że nie wszystkie te nasze przekonania, które tak. mamy, one są właściwe, bo tak. czasami tylko mogą więcej szkody zrobić niż pożytku. Mhm. I widzę, że tutaj w tej metodzie się też nad takimi kwestiami pracuje, czyli z tymi naszymi przekonaniami i też pewnymi nawykami, które mamy. I powiedz mi proszę, jak z tymi nawykami właśnie? Czy trudno jakby zmienić ten nawyk, który często jest może niewłaściwy? Ta lekcja ma na celu wyuczenia właściwie takiego nawyku, który powoduje, że te siły, te napięcia, to wszystko przechodzi bardziej, można powiedzieć, ergonomicznie, czyli z użyciem mniejszej ilości energii.
I tak i nie.
No właśnie.
Znaczy, pierwsza rzecz to jest to, że chcemy zaobserwować, jaki my mamy własny pomysł na ruch. Czyli to, o czym wcześniej mówiłem. Postaw stopę, obróć, unieś jeden pośladek. I dla niektórych to będzie unieść jeden, a dla niektórych będzie unieść jeden i drugi tak. pośladek. I okazuje się, że na przykład dla jednej osoby, która nosi oba pośladki, to jest szalenie trudne odkryć, jak nie podnosić obu pośladków. Poprzez te pytania i obserwacje siebie odkrywamy, jakie mamy własne nastawienie do ruchu. I chcemy jakby uświadomić sobie przede wszystkim, jaki jest nasz pierwszy pomysł. A potem nie chcemy koniecznie wyrobić nowego nawyku. Wiele nawyków, które mamy, są dobre, wiele nie jest dobrych. Ale chcemy pokazać, że jest opcja, że jest wybór, że jest możliwość. Feldenkrais dużo mówił o wyborze, o tym, że jeżeli mamy tylko dwa różne sposoby, to jeszcze jest żaden wybór. Muszą być co najmniej trzy sposoby, żebyśmy mogli mówić o prawdziwie ludzkim... o wyborze godnym człowieka, jak to Feldenkrais mówił. Czyli godnym w sensie takim, on ciągle jakby składał, myślę, hołd geniuszowi ludzkiego umysłu, potędze ludzkiego mózgu, który ma nieskończone możliwości przetwarzania informacji. Więc uważał, że dla człowieka wybór robić czy nie robić, albo robić tak, albo siak, tylko dwie możliwości wyboru, to jest niegodne takiego doskonałego mechanizmu, jakim jest człowiek. Trzeba mieć co najmniej trzy, żeby już mówić, że mamy jakiś wybór lepszy. Więc w metodzie mówimy, ok, zrób to tak, siak, tak? Na przykład jak z tą stopą, postaw tak i poczuj konsekwencje swojego wyboru. I układ nerwowy wybierze z tych opcji to, co poczuje, że dla niego jest korzystniejsze. Jeżeli poczuje, że jakaś opcja mu nie służy, to odrzuci to. Ale jeżeli poczuje, że takie ustawienie stopy, albo takie ustawienie kręgosłupa, takie ustawienie głowy jest lepsze z takiego czysto biologicznego punktu widzenia, tak? Że lepiej służy człowiekowi do osiągnięcia jego celów, to zatrzyma tę opcję w swoim systemie i posłuży się nią w sytuacji, w której będzie do tego potrzeba. Czasem oczywiście warto sobie to utrwalać, robić tę lekcję więcej razy albo zwracać na dany ruch uwagę w życiu codziennym. Na przykład jak mamy lekcję, gdzie sięgamy ręką. Możemy sięgać ręką i robić to, a możemy sięgać ręką, strasznie się niewygodnie robi na tym siodełku, i wyginać plecy w drugą stronę. I na przykład jeżeli nauczymy się, że wygodnie mi sięgać ręką do góry, gdy wyprostuję kręgosłup, zrobię ruch miednicą, sięgając ogonem do tyłu, to potem na przykład w życiu codziennym, nie wiem, sięgam po coś na górnej półce na przykład i ludzie sami mówią nawet, o, zauważyłem, że wiele rzeczy w życiu codziennym po prostu robię inaczej, łatwiej, lżej. Albo że się zastanawiam, jak mogę daną rzecz zrobić, żeby było to dla mnie łatwiejsze. Bo to zaszczepia w nas taki program samoobserwacji i zadawania sobie pytań i takiej ciekawości. Tyle razy słyszałem na tych zajęciach, spróbuj inaczej, albo zaobserwuj, poczuj. To potem jak zrobię to ja przez jakiś czas, poćwiczę i to potem mi się tak zainstaluje w głowie, że potem w życiu codziennym słyszę to pytanie w sobie i w różnych sytuacjach myślę, o ciekawe, może zrobię to inaczej.
Czyli jednak nawyki mogą się tutaj zmieniać dzięki tej metodzie, bo
skoro
jakby te lekcje pokazują więcej możliwości, dają więcej tego wyboru, no to rozumiem, że to jednak w ten sposób może działać.
Ale to nie jest tak, że w czasie lekcji powiemy, to jest złe, to nie, jest dobre, rób tak. To znaczy, to jest szalenie ważne, że my chcemy naprawdę człowiekowi oddać ster w jego ręce, o czym czasem nie wie, że naprawdę ten ster może mieć cały czas we własnych rękach, i dać mu narzędzia do tego, żeby po pierwsze był bardziej świadomy, a po drugie, żeby miał tę otwartość, gotowość, ciekawość wsłuchiwania się w siebie, by znaleźć lepszy sposób sam z siebie na ogarnięcie swojego życia w różnych sytuacjach.
No to jednak sporo tutaj się dzieje, bo ja też się zastanawiam, czy Bo w sporcie to tak nie ma, nie? W sporcie to musisz zrobić konkretną technikę, żeby osiągnąć konkretny rezultat. A to jest zupełnie co innego. To jest bardziej życiowe niż sportowe.
No i tak i nie. To znaczy sportowcy też żyją w normalnym życiem. I Feldenkrais pracował z wieloma sportowcami.
Z judokami.
Z judokami, ale nie tylko. Zresztą nie tylko on. Wyuczył wiele osób osobiście i potem oni ciągle uczą kolejnych. Ze sportowcami, nie tylko ze sportowcami, ze wszystkimi się pracuje, którzy
się ruszają.
Dobrze, ale wróćmy do sportowców, bo to bardzo w ogóle jest ciekawe. Trudno jest pracować ze sportowcami, myślę, bo ja nigdy na przykład nie pracowałem ze sportowcami wysokiej jakiejś rangi. Myślę, że sportowcy bardzo są, przede wszystkim mają bardzo szczegółowy reżim treningowy. I gdyby tu się nagle pojawił ktoś z Feldenkraisa i powiedział, słuchaj, ja mogę ci pomóc rozluźnić mięśnie. Oni mówią, okej, super, fajnie mieć rozluźnione mięśnie, ale czy ja zdobędę sekundę dodatkową
z tego tytułu,
jak biegam na przykład na 10 kilometrów, tak? Ja nie mogę tego zagwarantować. Ja mogę powiedzieć, słuchaj, no będziesz biegał z mniejszym wysiłkiem. Będziesz biegał lżej, ale czy pobiegniesz szybciej? Ja mogę powiedzieć, że kurczę, no właściwie to jest logiczne, że jak będziesz biegał z mniejszym wysiłkiem, tak, będziesz mniej
oszczędzał energię.
Bardziej oszczędzał energię, będziesz mniej musiał się narobić, żeby zrobić to samo, to właściwie logiczne, że będziesz biegł szybciej, czy biegła szybciej, tak? Więc myślę, że wielu topowych sportowców nie chce ryzykować, mając takie wysoko postawioną poprzeczkę. To jest bardzo ciekawe pytanie.
Czy są takie przykłady sportowców, którzy pracują?
Wiele osób pracowało, ja nie pamiętam nazwisk. Ale moi nauczyciele pracowali sporo ze sportowcami. Moja trenerka Anna Baniel dużo pracowała ze sportowcami w Stanach i chociaż też z dziećmi przede wszystkim pracuje, ale ona z wszystkimi pracuje, którzy do niej przyjdą i są w potrzebie.
Jacku, wiem, że już jest niewygodnie na tym siodełku i to oznacza, że właśnie jak już tak... Nie, ja też czuję. To znaczy, że już jest czas na zadanie tego ostatniego pytania. A ostatnie pytanie, pewnie tutaj dużo już było na ten temat poruszone, ale jakby tak podsumować, to pytanie jest dość krótkie. To jaka jest twoja recepta na ruch?
O, moja recepta na ruch. Co ja ciągle jakby szukam recepty na ruch. Ja ćwiczę codziennie rano, no z wyjątkiem tych dni, kiedy nie ćwiczę. Tak? Są takie dni, kiedy po prostu życie nie pozwala, ale mój pomysł jest taki, ćwiczyć codziennie rano. Pół godziny, 15 minut, godzinę, różnie. Tak? I to jest moja poranna gimnastyka, która jest takim trochę dziwolągiem ruchowym. W sensie, że to jest taki miks ruchów, zwykle na podłodze, w pozycji leżącej, inspirowany w dużej mierze etapami rozwojowymi, dużo jest Feldenkraisa ruchów. Wplatam w to ćwiczenia oporowe z obciążeniem, bo jakkolwiek bym nie mówił wspaniałych rzeczy o metodzie Feldenkraisa i jestem nią po prostu od 25 lat zafascynowany i uwielbiam ją, to uważam, że do zdrowego funkcjonowania ruchowego nie wystarcza, tak? Że w dzisiejszych czasach jak ktoś spędza 8-10 godzin przy biurku i potem przez godzinę położy się na podłodze po to, żeby sobie zrobić lekki, luźny ruch, to jeszcze do tego potrzebuje trochę tężyzny fizycznej. Wytrzymałości, siły, zakresów. Więc ja staram się jakby robić różne rzeczy w tym kierunku, więc ćwiczę codziennie. Uważam, że ta świadomość ciała, świadomość ruchu jest szalenie ważna do tego, żeby się poruszać w taki bardziej inteligentny sposób, ale że nie jest wystarczająca, myślę, że też trzeba włączyć w to i wydolnościowe ćwiczenia, i siłowe ćwiczenia z niewielkim obciążeniem. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem. Znaczy jakby ten etap już w moim życiu minął, dużych obciążeń, siłowania się ze sobą, ale ciągle lubię
wysiłek. Czyli tak, jeszcze do tego wysiłek. Kajak i inne aktywności.
No, tak? Kajak 3 razy w tygodniu, rower codziennie, tak, bo jeżdżę po prostu rowerem po mieście, gdzie się da, narty w zimie. No takie przyjemności z ruchu. Tak? Mhm. Uważam, że ruch powinien być przyjemnością i myślę, że to jest szalenie ważne, żeby każdy znaleźć sobie taką formę ruchu, która jest naprawdę przyjemna, którą się chce robić. Choć zdaję sobie sprawę, że jak ktoś przychodzi po 10 godzinach poza domem, to już czasem jest trudno po prostu się zmotywować, żeby wyjść. Ale jak już się założy te buty biegowe, to już jest zdecydowanie łatwiej.
Czyli receptą jest też, żeby pomyśleć o tym, żeby wstać trochę wcześniej, żeby mieć czas na te kilkanaście, kilkadziesiąt minut ruchu.
Ja myślę, że każdy... Znaczy nie wiem, no myślę, że to muszą być naprawdę wyjątkowe sytuacje życiowe, żeby ktoś nie znalazł 15 minut dziennie na zadbanie.
No ale dużo jest takich osób, które nie znajdują.
Wiele osób nie znajduje, ale znajduje świetne usprawiedliwienie dla tego nieznajdowania tego czasu. Jest to kwestia priorytetów. Wiele osób trafia do mojego gabinetu i myślę sobie, zaniedbanie, tak? Ta osoba zaniedbała się ruchowo, mogła uniknąć bólu pleców, operacji, przeciążeń, wielu różnych rzeczy, gdyby dała sobie ten czas na to, żeby zadbać o siebie. I myślę, że wszyscy powinniśmy zrobić naprawdę dużo, żeby ten czas dla siebie w tej sferze znaleźć.
Jacku, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.
Dużo mi to do zastanowienia dało, to o czym opowiedziałeś, te lekcje. Także jeszcze raz Ci dziękuję.
Dziękuję również.
A wszystkim przypominam, że podcast jest w środę o godzinie 12 co tydzień, także zapraszam do słuchania i komentowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.